W Radiu Maryja czas na wiadomości.
Emocje, które narodziły się wokół noweli ustawy o IPN, są wynikiem nieporozumienia. Rząd robi wszystko, aby je wyjaśnić, podkreślił w Sejmie wiceszef MSZ Jan Dziedziczak.
Wiceminister w ramach pytań bieżących mówił o działaniach rządu dotyczących naprawy relacji polsko-izraelskich oraz zwalczania zjawiska antysemityzmu w Polsce. Jan Dziedziczak akcentował też, że nowe przepisy są bardzo potrzebne w walce o dobre imię Polski.
Państwo polskie musi mieć narzędzie do tego, żeby skutecznie reagować na obrażanie Polski i Polaków, za wmawianie Polsce i Polakom nieprawdziwych rzeczy, nieprawdziwych zbrodni w okresie II wojny światowej. Wiemy wszyscy, że obozy śmierci, obozy koncentracyjne były niemieckie, Holokaust był dziełem niemieckim i dzięki tym przepisom my jako państwo polskie będziemy mogli skuteczniej reagować.
Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelę ustawy o IPN. Jednocześnie zdecydował, że skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.
Nowela wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, USA i na Ukrainie. Rozczarowanie decyzją prezydenta wyraził sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Wprowadzenie w życie tego prawa szkodliwie wpływa na wolność słowa i badania naukowe, ocenił.
Z takim stanowiskiem nie zgadza się poseł Jakub Kulesza z Kukiz 15.
Ustawa nie jest wolna od wad, ma swoje problemy, luki, nie jest doskonała, natomiast wypadałoby najpierw się z nią zapoznać w całości, a w samej ustawie są zapisy wyłączające badania naukowe. Tak więc zarzut akurat o ten aspekt, o ograniczanie wolności badań naukowych jest chybiony i chciałbym, by osoby w obszarze dyplomacji, polityki zagranicznej spoza Polski najpierw wnikliwie zapoznały się z dokumentem, który komentują.
Platforma Obywatelska zapowiedziała już, że złoży w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o IPN. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wystosował natomiast list do Polonii.
Poprosił w nim o dokumentowanie i reagowanie na przejawy antypolonizmu, krzywdzące nas sformułowania i opinie. Wszyscy Polacy mogą i powinni być ambasadorami polskości, zaznaczył.
Z kolei ukraiński IPN poinformował, że po przyjęciu przez obie izby polskiego parlamentu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci nie widzi możliwości dalszej współpracy w ramach Ukraińsko-Polskiego Forum Historyków w dotychczasowym kształcie.
Polski IPN w swoim oświadczeniu wskazał, że ze zdziwieniem przyjął takie stanowisko.
W Sejmie odbyły się w środę kolejne przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Zeznawał m.in. funkcjonariusz ABW odpowiadający za plan śledztwa w sprawie spółki Marcina P. Jego przesłuchanie miało dwie części. Jawna odbyła się z udziałem mediów, jednak bez podania danych i wizerunku świadka.
Zeznania funkcjonariusza ABW wskazują m.in. na szokujące błędy prokuratury, która przekazała mu akta będące w fatalnym stanie. Brakowało w nich też wielu kluczowych ustaleń.
To tylko potwierdza, że prokuratorzy od początku blokowali działania w sprawie Amber Gold, podkreśla członek komisji poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski.
Prokuratorzy nie byli zainteresowani tym, aby postawić zarzuty panu Marcinowi P. Momentami miałem wrażenie, czytając te akta, że wchodzili w rolę adwokatów. Aczkolwiek podejście również do adwokata pana Marcina P., czyli pana mecenasa Daszuty, jest również kuriozalne. Pan mecenas Daszuta, zanim stał się obrońcą pana Marcina P., to był jedną z czołowych osób w kręgu osób zarządzających Amber Gold. I po zatrzymaniu pana Marcina P. we wrześniu prokuratura pozwoliła na nieskrępowany kontakt pana mecenasa ze swoim klientem, który wcześniej był jego partnerem biznesowym.
Funkcjonariusz ABW wskazał też między innymi, że Urząd Kontroli Skarbowej miał dokonać kontroli Amber Gold na pilny wniosek ABW, ale nigdy tego nie zrobił. Świadek ujawnił ponadto fałszerstwo Marcina P.
Ujawniono fałszerstwo wpłaty na kapitał zakładowy, który miał być rzekomo wpłacany w gotówce. Sąd zdecydował się, aby poza oświadczeniem, które jest składane o wpłaconym kapitale, poprosił o potwierdzenie przelewu. Ten przelew został dostarczony. Niemniej jednak okazało się po sprawdzeniach, iż kwota ta nie wpłynęła nigdy na ten rachunek, był on spreparowany.
Zeznania świadka potwierdzają również, że w 2014 roku podczas spotkania w Gdańsku prokuratorzy zdecydowali, jakie zarzuty postawić Marcinowi i Katarzynie P. Wśród nich nie było zarzutu prania pieniędzy. Mówi przewodnicząca Komisji do spraw Amber Gold, poseł PiS Małgorzata Wasserman.
Czyli nie ma prania brudnych pieniędzy, nie ma grupy przestępczej, nie ma pozostałych osób. Dlaczego? Bo gdybyśmy na przykład postawili zarzut prania brudnych pieniędzy, to musielibyśmy pokazać, gdzie te pieniądze przepłynęły. A jak Państwo widzicie, na dzień dzisiejszy koncepcja jest taka. Marcin P. wszystko wymyślił, wziął te pieniądze, przelał je na różne inne firmy, mamy sprawcę, nie ma tematu. A chyba dzisiaj nikt w Polsce nie wierzy w to, że jednak Marcin i Katarzyna P. dokonali tego po prostu dwuosobowo.
W trakcie przesłuchania padła też informacja o tym, że Marcin P. i Katarzyna P. mieli łącznie uzyskać z Amber Gold ponad 18 800 000 zł. Oprócz wynagrodzenia pieniądze te pochodziły z wypłat tytułem zaliczki, przelewu lub umowy zlecenia. Informację podał członek komisji poseł Jarosław Krajewski.
Komisja badająca sprawę spółki Marcina P. przesłuchała w środę w trybie niejawnym także byłego szefa MSW Jacka Cichockiego.
Prezydent Andrzej Duda powołał 5 nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego. W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, udział wziął premier Mateusz Morawiecki.
Do Rady powołani zostali m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister finansów Teresa Czerwińska. Nominacje mają związek z rekonstrukcją rządu.
Prezydent Andrzej Duda, przemawiając podczas uroczystości, wyraził zadowolenie z dotychczasowych prac Rady.
Można powiedzieć, że Rada, która pracuje zaledwie od 2 lat, w tym roku rozpoczyna się 3. rok pracy Rady, jak do tej pory jest sukcesem i to chcę z całą mocą zaakcentować. Bardzo wiele spraw ważnych dla polskiego państwa związanych z rozwojem, związanych z tymi działaniami, które są podejmowane dla pobudzenia rozwoju gospodarczego, dla zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego z jednej strony, ale z drugiej strony przede wszystkim dla zwiększenia zamożności polskiego społeczeństwa, bo przecież o to nam wszystkim chodzi, dla poprawy warunków życia w Polsce. Bardzo wiele spośród tych spraw było przedmiotem pracy Rady Dialogu Społecznego.
Prezydent Andrzej Duda złożył w styczniu nowelę ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Przepisy przyznają Radzie nowe kompetencje oraz wprowadzają transparentność prac.
A w Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu oraz prezydenta, prezesa NBP i GUS. Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego co roku się zmieniają. Obecnie funkcję pełni minister pracy Elżbieta Rafalska.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu wyniosła 6,9%. To oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego. Tak wynika z danych resortu pracy.
Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 134 000 osób. Grono bezrobotnych zasiliło ponad 52 000 osób.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zauważyła, że w dalszym ciągu bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie. Za wzrost wskaźnika w tym miesiącu odpowiadają 2 czynniki, które powtarzają się co roku.
Styczeń to jest okres, w którym kończą się prace sezonowe. Jest to charakterystyczne w miesiącach zimowych. Musimy też pamiętać, że to jest ten okres, w którym kończą się formy aktywizacji osób bezrobotnych. Nie zawsze zdążyły ruszyć jeszcze nowe propozycje.
Minister poinformowała też, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców wyniosła ponad 144,5 tysiąca. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku jest to wzrost o 47 tysięcy.
W 3 województwach utrzymuje się bezrobocie na dwucyfrowym poziomie, to jest warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie.
Europoseł PiS-u Ryszard Czarnecki został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Decyzja zapadła większością głosów. Za opowiedziało się 447 europosłów, przeciw 196, a 30 wstrzymało się. Głosowanie było tajne.
O odwołanie Ryszarda Czarneckiego wnioskowali liderzy 4 grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Sprawa ma związek z wypowiedzią europosła. Parlamentarzysta porównał europoseł PO Róże Thun do szmalcownika.
Była to reakcja na jej wystąpienie we francusko-niemieckiej telewizji. Thun krytykowała działania polskiego rządu i mówiła o rzekomym zagrożeniu demokracji w naszym kraju.
Według europoseł Jadwigi Wiśniewskiej sprawa Ryszarda Czarneckiego jest dowodem na podwójne standardy, jakie obowiązują w Parlamencie Europejskim.
Skoro Parlament Europejski, skoro prezydium Parlamentu nie dba o jakość debaty toczonej w Parlamencie Europejskim, ani też nie uważa za stosowne pociągnięcie do odpowiedzialności osób, którzy obrażają polskich patriotów, zatem zupełnie niezrozumiałym i nieakceptowalnym jest to, że Parlament jest skłonny śledzić wypowiedź każdego polityka, szczególnie jak widać polityków Prawa i Sprawiedliwości, konserwatystów i następnie podejmować procedury karne w Parlamencie Europejskim. Jest to rzecz niebywała, niezgodna z demokracją, niezgodna z wolnością słowa. Myślę, że wielką satysfakcję czują ci, którzy donoszą na Polskę.
Tuż po głosowaniu w Parlamencie Europejskim eurodeputowany Ryszard Czarnecki powiedział, że podtrzymuje negatywny stosunek do polityków skarżących się na Polskę do zagranicznych mediów.
Nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego zostanie wybrany podczas sesji rozpoczynającej się 28 lutego. Liderzy największych frakcji deklarowali wcześniej, że poprą kandydata PiS na stanowisko wiceszefa Europarlamentu. Kandydata ma uzgodnić frakcja EKR.
Na koniec Watykan. Autentyczną egzegezą Ewangelii jest nasze święte życie, powiedział papież Franciszek. Podczas audiencji Ojciec Święty kontynuował cykl kateches dotyczących Eucharystii. W środę mówił o Ewangelii oraz związanej z nią homilii.
Ewangelia stanowi w liturgii słowa światło do zrozumienia sensu poprzedzających ją tekstów biblijnych, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
Zauważył, że wyróżnia się ona od innych czytań. Jest otaczana szczególnym szacunkiem i czcią, bo uświadamia nam, że to, co Jezus kiedyś uczynił i powiedział, nadal czyni i mówi również dla nas.
W zrozumieniu orędzia Chrystusa pomaga homilia, która, jak powiedział papież, nie jest przemówieniem okolicznościowym, konferencją czy wykładem.
Homilia jest inną rzeczą. Homilia jest podjęciem już podjętego dialogu Pana ze swoim ludem, aby znalazł on swoje wypełnienie w życiu. Jest autentyczną egzegezą Ewangelii i tą autentyczną egzegezą Ewangelii jest nasze święte życie. Słowo Pana kończy swój bieg, stając się w nas ciałem, przekładając się na uczynki, tak jak się to stało w Maryi i w świętych.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Witam serdecznie obecnych na tej audiencji Polaków. Uczestnicząc w mszalnej liturgii słowa, pamiętajmy zawsze o nakazie misyjnym, jaki Pan Jezus powierzył apostołom i każdemu z nas. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Umocnieni Eucharystią i dobrą nowiną, bądźcie wiarygodnymi świadkami Chrystusa w waszych rodzinach, wspólnotach, w miejscach pracy, na uczelniach, w codziennych i wyjątkowych zdarzeniach życia. Serca wam błogosławię.
Ojciec Święty przypomniał, że w czwartek przypada czwarty Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji w intencji walki z handlem ludźmi.
Wezwał wszystkich obywateli i instytucje, aby połączyli swe siły, żeby zapobiec handlowi ludźmi i zagwarantować ochronę i pomoc ofiarom. Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragmentu audiencji mogliśmy wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.